Na antenie Radia Maryja jest z nami pan dr Ireneusz Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Szczęść Boże, panie dyrektorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże.
80 lat temu, 1 grudnia 1942 roku, okupacyjne władze niemieckie utworzyły przy ulicy Przemysłowej w Łodzi niemiecki obóz koncentracyjny dla polskich dzieci. Rozpoczynają się uroczystości rocznicowe. Chcemy bardzo głośno mówić o tych dramatycznych kartach historii naszego narodu, w sposób szczególny tej gehenny, którą Niemcy zgotowały polskim dzieciom. Dzisiaj między innymi, panie dyrektorze, minutą ciszy posłowie uczcili ofiary tego niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci.
Tak, zgadza się. 1 grudnia tego roku przypada jedna z najbardziej symbolicznych rocznic związanych z martyrologią polskich dzieci. Należy przypomnieć, że zgodnie z dokumentem Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, okupacyjne władze niemieckie dokładnie na ten dzień, czyli na 1 grudnia 80 lat temu, czyli 1942 roku, wyznaczyły początek funkcjonowania niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci w okupowanej Łodzi. Tak więc w bieżącym roku, w 80. rocznicę utworzenia tego wyjątkowo okrutnego miejsca kaźni, ponownie będziemy upamiętniać jego najmłodsze ofiary. I rzeczywiście, kierując się celem docierania z wiedzą o cierpieniach małych więźniów obozu do jak najszerszych rzesz odbiorców w Polsce i za granicą, a także w trosce o nadanie tegorocznym obchodom szczególnie podniosłego wymiaru, w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej posłowie uczcili dziś chwilą ciszy ofiary tego strasznego miejsca, tego piekła na ziemi, jak obóz określają sami jego więźniowie. Warto podkreślić, że rocznica ma wymiar dosyć taki kompleksowy, mianowicie zaczynamy obchody dzisiaj, w przeddzień utworzenia obozu. Jutro z kolei będziemy otwierać w Sejmie wystawę, czyli będzie wernisaż wystawy poświęconej jednej z więźniarek, mianowicie Gertrudzie Nowak. To jest ta dziewczynka, która ocaliła od zniszczenia szereg dokumentów, między innymi swoją teczkę akt osobowych i około 200 zdjęć dzieci. Przypomnijmy, że w momencie, kiedy obóz zakończył swoją działalność, a to było 18 stycznia 1945 roku, Niemcy uciekli z obozu. Niektóre dzieci z niego wyszły, niektóre pozostały. Gertruda Nowak, dziewczynka, z tego co pamiętam, już 15-letnia, opuściła ten obóz, ale wróciła do niego po 3 dniach po to, żeby wydobyć ze sterty dokumentów swoją teczkę osobową, prawdopodobnie też swojego brata oraz zdjęcia. Te wszystkie dokumenty ocaliła od zniszczenia, zabrała ze sobą do domu, a koniec obozu to nie koniec gehenny przecież polskich dzieci. Przed nimi dalszy ciąg tej gehenny, czyli poszukiwanie najbliższych, docieranie do domów rodzinnych. Pamiętajmy również, że cały czas trwa wojna. Dzieci przemieszczały się wzdłuż linii frontu, a sporo dzieci z obozu, na przykład 40% dzieci pochodziło ze Śląska. Bardzo dużo dzieci pochodziło z Wielkopolski, między innymi z Mosiny, między innymi ze Śmigla, były dzieci z Pomorza, praktycznie z każdego zakątka II Rzeczypospolitej i te dzieci po prostu pragnęły jak najszybciej dotrzeć do swoich najbliższych. Jak rozmawiamy z ocalałymi, dla nich nie był najgorszy ten straszny głód, jaki im doskwierał w obozie, czy też ten strach, ból, cierpienie, ale najgorzej dzieci przechodziły tą rozłąkę z najbliższymi, czyli ta tęsknota za rodzicami, za rodzeństwem była najsilniejsza i to dzieci przeżywały najbardziej i z tego powodu też były udręczone i ta trudna ich sytuacja emocjonalna sprawiała, że też częściej zapadały te dzieci na choroby, a w związku z tym jeszcze do tego dochodziły fatalne warunki właśnie sanitarne, przemoc, bicie, głód, zimno i dochodziło do wielu zgonów. Dzieci po prostu albo umierały z tego względu, że to Niemcy takie warunki im zapewnili w tym obozie, albo po prostu były przez tych Niemców mordowane. Także wiemy na pewno, że przez obóz przy ulicy Przemysłowej przeszło około 3000 polskich dzieci. Nie znamy jeszcze dokładnych liczb. Pokutują tutaj w literaturze historycznej takie informacje, że śmierć w obozie wniosło kilkaset, 200, 300 dzieci. To też jest cały czas do zweryfikowania. Ustaliliśmy, że w ciągu funkcjonowania obozu średnio, można powiedzieć, każdego dnia przebywało w nim około 1000 polskich dzieci. Więc był to duży obóz przeznaczony tylko i wyłącznie dla polskich dzieci i zlokalizowany w miejscu wyjątkowo perfidnym. Mianowicie miejsce to było przede wszystkim praktycznie niedostępne. Niemcy wyłączyli z terenów łódzkiego getta działkę 5-hektarową i na tej działce stworzyli obóz koncentracyjny, który bezpośrednio podlegał policji kryminalnej, czyli Kripo. Historia obozu przez wiele dekad praktycznie była nieznana. Po wojnie przez 20 prawie lat ten teren był takim pustym polem. Później wybudowano tutaj bloki mieszkaniowe. Dopiero na początku lat 70. odsłonięto nieopodal pomnik Pękniętego Serca, przed którym zaraz będą też uroczystości okolicznościowe związane z tą rocznicą. I też kilka słów warto poświęcić zbrodniarzom. Tak naprawdę z około 120-osobowej załogi obozu tylko 3 osoby zostały skazane w procesach. Dwóch wachmanów tuż po wojnie na wyroki kary śmierci i jedna z wachmanek, Eugenia Pol, dopiero w latach 70. na karę 25 lat pozbawienia wolności, zresztą skrócono do praktycznie 19 lat i jeszcze kilka lat spędziła na wolności po tym, jak z tego więzienia ją wypuszczono. Nie poniósł żadnych konsekwencji zbrodniarz, komendant tego obozu, Camillo Erlich. Żadnych konsekwencji nie poniósł jego zastępca, czy też jego zastępcy. Historycy muzeum tak naprawdę kilka miesięcy temu przeprowadzili dogłębną kwerendę w archiwach niemieckich, na podstawie której udało się ustalić, że komendant obozu po wojnie został aresztowany przez Sowietów, skazany na wyrok dożywotniego więzienia, ale przede wszystkim dlatego, że był wysokiej rangi funkcjonariuszem SS, a następnie po 6 latach sam własnoręcznie sporządził taką deklarację, oświadczenie, które predestynowało go do wstąpienia w szeregi wschodnio-niemieckiej służby bezpieczeństwa Stasi. Czyli deklarację podpisał, następnie umożliwiono mu to, żeby przeniósł się do Niemiec Zachodnich i tam już funkcjonował w Niemczech Zachodnich jako agent Stasi. W tym momencie jeszcze badamy jego aktywność w tej sytuacji jako agenta, ale wiemy już na pewno, że zmarł w latach 70. Dobrze mu się powodziło, był uznanym, można powiedzieć, wręcz nawet naukowcem, bo pisał artykuły naukowe i książki z dziedziny kryminologii, z których to czerpali wiedzę adepci sztuki policyjnej w Niemczech. Sam zresztą ubiegał się o to, żeby wstąpić do policji. Nie przyjęto go tylko dlatego, że brakowało mu 2 lat do emerytury. Policjantem po wojnie został jego zastępca Heinrich Hans Fugge, kierownik filii obozu w miejscowości Dzierżonzna. Ten z kolei został poddany denazyfikacji i praktycznie oczyszczony z zarzutów. Następnie pełni funkcję w Niemczech Zachodnich, w Republice Federalnej Niemiec, był po prostu policjantem, a potem, można powiedzieć, cieszył się uznaniem jako jako można powiedzieć tutaj wzorowy obywatel, tak, Republiki Federalnej Niemiec. Więc są to naprawdę historie, które oburzają, które docierają do nas po latach i jak o tych historiach opowiadamy jako pracownicy muzeum, czy też młodzieży, czy turystom, którzy zwiedzają nasze muzeum, czy też nawet rozmawiamy o nich z ocalałymi, no to rzeczywiście, no można powiedzieć, tutaj zacytuję słowa jednego z ocalałych pana Jerzego Jerzewicza, on po prostu, jak słyszy, to jemu się trzęsą nogi i robi mu się po prostu słabo, bo przypominają mu się te chwile, te momenty, te straszne momenty, których doznał jako dziecko, a on akurat był dzieckiem w wieku 2 lat, kiedy znalazł się w obozie, bo rzeczywiście w tym obozie również takie maleństwa były więzione. Także mamy dzisiaj okazję, żeby o tym wszystkim opowiadać. Oprócz dzisiejszego dnia, jutro wystawa w Sejmie, następnie 7 grudnia będziemy mieli premierę filmu dokumentalnego w Łodzi w Teatrze Wielkim. Będzie też konferencja prasowa poświęcona monecie okolicznościowej wybitej w związku z tym. No i tuż przed świętami 11 grudnia planujemy wystawę multimedialną, którą będziemy chcieli otworzyć w siedzibie tymczasowej Muzeum Dzieci Polskich.
No właśnie, panie dyrektorze, w dalszym ciągu siedziba tymczasowa, trwają starania o to, żeby rzeczywiście zachowanie pamięci o tych małych więźniach niemieckiego obozu w Łodzi było rzeczywiście dokonane właściwie, aby powstało z prawdziwego zdarzenia Muzeum Dzieci Polskich.
No tak, dużo robiliśmy przez ten rok w tym kierunku, żeby rzeczywiście zapewnić dla muzeum siedzibę na nieruchomość przeznaczoną do budowy nowej siedziby. Okazuje się jednak, że ostatecznie wybrany został wariant, który będzie łączył nieruchomości nabywane przez muzeum od osób fizycznych, mianowicie prawdopodobnie jeszcze w tym roku muzeum zakupi autentyczny budynek komendantury, czyli Verwaltung, w którym siedzibę miał komendant, a także jego zastępcy i urzędnicy. Ten budynek przetrwał, jest on murowany, więc okazało się, że nowy właściciel chce ten budynek po prostu sprzedać i tutaj robimy wszystko, żeby go nabyć, a także dwie nieruchomości, jedna związana z bazą logistyczną, czyli z parkingiem, a druga z miejscem, gdzie dokonamy inwestycji i te dwie nieruchomości zgodnie tutaj z ustaleniami pomiędzy panem premierem Piotrem Glińskim a panią Zdanowską, panią prezydent miasta Łodzi, mają być przekazane na rzecz muzeum w formie darowizny. Także czekamy jeszcze na te akty darowizny, by móc rozpocząć inwestycje, by móc zacząć przeprowadzać konkursy na koncepcję architektoniczną i na wystawę stałą.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, za rozmowę i oczywiście bądźmy także tymi, którzy świadomie przyczynią się do poniesienia pamięci historycznej i przekazania prawdy o tej wielkiej gehennie dzieci, które przeżywały ją w obozie w Łodzi. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam, panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję.
Bóg zapłać. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem doktorem Ireneuszem Majem, dyrektorem Muzeum Dzieci Polskich ofiar totalitaryzmu.